trakcie obecnej wojny z Ukraińcami Rosjanie wykorzystują dokładnie te same metody, które stosowali niegdyś wobec Polski. Na przykład w XVIII wieku, kiedy prowadzili wojnę hybrydową przeciwko Rzeczypospolitej, a następnie dokonali jej rozbiorów. Zauważmy, Moskwa twierdzi, że musiała interweniować na Ukrainie, ponieważ we wschodniej części tego kraju przez rząd w Kijowie prześladowana jest ludność rosyjskojęzyczna. Podobny pretekst wykorzystywał Petersburg w XVIII stuleciu wobec Polski, twierdząc, że na wschodnich kresach Rzeczypospolitej prześladowana jest mniejszość prawosławna. W ten sposób Polskę, która była jednym z najbardziej tolerancyjnych religijnie państw w Europie, przedstawiano jako rozsadnik nietolerancji. To dało Katarzynie II powód, żeby ingerować w wewnętrzne sprawy Polski, co doprowadziło do pierwszego rozbioru. Analogicznie takim samym pierwszym rozbiorem Ukrainy była aneksja Krymu i Donbasu w 2014 roku. Część opinii publicznej na Zachodzie uwierzyła w opowieści o prześladowaniu Rosjan na Ukrainie, dlatego przyjęła zbrojną interwencję Moskwy ze zrozumieniem. Podobnie było z zachodnią opinią publiczną pod koniec XVIII wieku. Wielcy francuscy filozofowie oświecenia, tacy jak Voltaire czy Diderot, finansowani byli przez carycę, dlatego powitali rozbiór Rzeczypospolitej z zadowoleniem, twierdząc, że z powodu swego niedorozwoju państwo polskie nie zasługuje na samodzielny byt. Podobnie wyrażał się król Prus, Fryderyk II, który mówił, że Polacy są jak Irokezi i tak jak czerwonoskórych należy ich podbić po to, żeby ich ucywilizować. Czy państwo polskie rzeczywiście było przeżarte korupcją polityczną przez magnaterię? Oczywiście, że było. Ale czy zasługiwało z tego powodu na wymazanie z mapy świata? Oczywiście, że nie. Taki sam argument podnoszony jest dzisiaj wobec Ukrainy. Rosyjska propaganda przedstawia ją jako państwo sezonowe, przeżarte przez korupcję i oligarchię, a więc niezdolne do samodzielnego istnienia. Z pewnością opis patologii jest prawdziwy, ale czy to znaczy, że Ukraina powinna z tego powodu zniknąć? Pod koniec XVIII wieku Polacy znajdowali się przecież w analogicznej sytuacji, a jednak podjęli próbę zreformowania państwa, uchwalając Konstytucję 3 maja. Niestety nasze dążenia zostały wówczas udaremnione przez potężniejszych sąsiadów, którzy nasycili Polskę swoją agenturą. Kiedy powstańcy kościuszkowscy zdobyli szturmem ambasadę rosyjską w Warszawie, znaleźli w jej archiwach listę 100 kilkudziesięciu płatnych agentów pobierających pieniądze z carskiej kasy. Na liście zdrajców znajdowały się najbardziej wpływowe osoby w państwie na czele z królem i z prymasem. To właśnie dzięki takim agentom wpływu przez całe lata paraliżowane były jakiekolwiek próby naprawy Rzeczypospolitej, w tym m.in. projekty odbudowy wojska. Tak samo moskiewską agenturą nasycone były struktury państwa ukraińskiego w ciągu ostatnich 3 dekad. To właśnie ci agenci rozkładali od środka państwo ukraińskie, a zwłaszcza jego wojsko. Dziś trudno to sobie wyobrazić, ale dwaj ostatni ministrowie obrony za prezydentury Janukowycza byli obywatelami Federacji Rosyjskiej i realizowali nie ukraińskie, ale rosyjskie interesy narodowe. Dość powiedzieć, że kiedy w 2014 roku Rosja zaatakowała Donbas, nie napotkała na początku żadnego oporu ze strony regularnej armii ukraińskiej, ponieważ na wschodzie kraju nie stacjonowały żadne oddziały wojska. Wszystkie jednostki rozlokowano na zachodzie przy granicy z Polską. Takich przykładów analogii między naszym krajem a Ukrainą można podawać znacznie więcej. Różnica polega na tym, że my pod koniec XVIII wieku byliśmy w Europie całkowicie osamotnieni i pozostawieni na pożarcie przez 3 absolutyzmy. Dziś na szczęście Ukraina nie jest sama i może liczyć na pomoc Polski. Także dlatego, że my doskonale wiemy, co to znaczy rosyjskie zagrożenie.